Andrzej Sułek.
Dzień dobry.
Andrzeju, w ostatnich latach coraz częściej mówi się o Andrzeju Czajkowskim, coraz lepiej znamy jego życie. Na szczęście coraz częściej sięgamy także po jego twórczość i to nie tylko po Kupca Weneckiego. Tym razem wytwórnia Sony wznowiła komplet czterech płyt nagranych pod koniec lat 50. dla wytwórni RCA, czyli powraca temat Andrzej Czajkowski, pianista.
No tak, bo też nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, że od 10 już przeszło lat Andrzej Czajkowski nie występuje. 10 lat temu Royal Shakespeare Company zdecydowało się zrezygnować z jego czaszki w szekspirowskich przedstawieniach Hamleta i od tego czasu Andrzej Czajkowski przestał pojawiać się na scenie.
Powrócił jako twórca Kupca Weneckiego.
Powrócił jako twórca Kupca i to chyba jest korzystniejsze dla wszystkich, bo nie otacza jego postaci i legendy aura jakiejś niesamowitości czy czegoś z pogranicza happeningu, ale rzeczywiście dotyka istoty jego działalności muzycznej, artystycznej, twórczej, czego przed chwilą mieliśmy żywy i namacalny dowód, bo to była kadencja z koncertu C-dur numer 503 u Kechla, koncertu, który nagrał z Fritzem Reinerem i Orkiestrą Chicagowską. I to jest ta też wielka legenda Czajkowskiego, ale ta legenda, którą chcielibyśmy kultywować, pamiętać, podtrzymywać, bo przecież to był pianista, który miał wszystkie koncerty Mozarta w repertuarze i był zdolny je wykonać w ciągu kilku wieczorów, dzień po dniu z pamięci. A jako kompozytor miał w zwyczaju pisać własne kadencje do tych koncertów, no i właśnie to był przykład. Czajkowski pianista, Czajkowski kompozytor, autor kadencji, a ten boks, który został teraz wydany, przywraca go, myślę, pamięci i to jest takie wydawnictwo, które ośmielę się określić jako niezbędnik na półce nie tylko miłośnika sztuki fortepianowej, ale muzyki w ogóle.
Oczywiście pamiętamy o tym, co mówił Rubinstein, że to najwybitniejszy pianista jego generacji. Pamiętamy o wszystkich komplementach, pamiętamy, u kogo studiował, pamiętamy o 8. nagrodzie na 5. konkursie chopinowskim w 1955 roku. No ale no nie ukrywajmy, przez lata jednak Czajkowski jako pianista gdzieś tam popadł w zapomnienie. Ostatnio z przyjemnością powróciliśmy do jego chopinowskich nagrań, które zostały wznowione przez Instytut Fryderyka Chopina, do tych nagrań właśnie z 1955 roku. Jakim był pianistą?
Niezwykle wrażliwym, indywidualnym, obdarzonym wielką wyobraźnią dźwiękową. Kiedy słuchałem jego Barcaroli właśnie z tego zestawu wydanego teraz przez Sony, a Barcarola jest w ogóle takim moim konikiem Chopina i to był pierwszy utwór, od którego zacząłem słuchać, to byłem pod kolosalnym wrażeniem tego, jak on potrafi wniknąć i na instrumencie jednak o zunifikowanej teraz barwie, pozbawionym takiej dystynktywności rejestrów, rozegrać plany, trójwymiarową strukturę, właściwie ukazując polifoniczny charakter tego utworu. I dla mnie ta barkarola Czajkowskiego, Chopin także w postaci preludiów ułożonych w taką bardzo autorską sekwencję, to jest Chopin, który absolutnie się nie zestarzał. To jest Chopin, którego próżno by szukać w 99% wykonań prezentowanych na konkursach chopinowskich, czy w ogóle no, takiego mainstreamu pianistycznego, gdzie liczy się ta olimpijska zasada wyżej, szybciej, dalej. I myślę, że choćby z tego względu przypomnienie nagrań Andrzeja Czajkowskiego, chopinowskich, ale nie tylko, to jest jednak sięgnięcie do tej pięknej karty pianistyki, w której liczy się wyobraźnia, indywidualność, ta indywidualność, która nie oznacza wykrzywienia, nałożenia jakiegoś sztucznego makijażu, przyprawienia kompozytorowi gęby, ale emanacji ogromnej artystycznej wrażliwości, talentu.
Te nagrania wtedy niezwykle popularne pod koniec lat 50. gdzieś tam w którymś momencie przepadły. Masz jakąś odpowiedź na to? Dlaczego?
Nie mam dobrej odpowiedzi. Sięgnąłem też na swoją półkę z płytami. Wyciągnąłem kilka płyt, które na licencji EMI France wydała firma Dante. To dziedzictwo nagraniowe Andrzeja Czajkowskiego właśnie wbrew pozorom, wbrew powszechnej i potocznej świadomości jest całkiem bogate i z jakichś powodów, na przykład zacząłem się zastanawiać, dlaczego te nagrania Czajkowskiego i jego żaden wybór nie pojawił się w tej złotej serii Philipsa, która stworzyła pewien kanon pod koniec ubiegłego stulecia, prawda? To nie prawda, ma tam Czajkowskiego. Ma. Oczywiście jak każdy wybór, taki tamten można poddawać rozmaitym krytykom i zastanawiać się, dlaczego ten, a nie inny, ale akurat uważam, że Andrzej Czajkowski stanowczo miał prawo stanąć w rzędzie tych 100 największych. Więc nie wiem, jeśli pytasz, dlaczego się nie pojawił, nie wiem, być może to jest po prostu kwestia marketingu, kwestia tego, że ktoś zapomniał sięgnąć do tych archiwalnych nagrań, że zabrakło może szczęścia, może czyjegoś zainteresowania. No i chwała Bogu, teraz Sony odkryło te nagrania na nowo i uważam, że powinno.
Le Gibet z cyklu Gaspard de la Nuit, Maurycego Ravela, Andrzej Czajkowski w nagraniu z Paryża z 1957 roku, a w tym boksie wydanym przez RCA kolejne płyty to Mozart i Bach, tu w nagraniu z Chicago z 1958 roku, 25. koncert Mozarta i F-moll koncert Bacha, Schmidera pozycja 1056. Solowy Mozart, 14 i 10 sonata plus Fantazja, to nagranie z 59 roku z Nowego Jorku i ostatnia czwarta płyta Chopinowska zestawiona z nagrań zarejestrowanych w marcu 59 roku, także w Nowym Jorku. Wszystko jest równie przekonujące dla ciebie?
Wiesz, jest jedna rzecz, co do której mam wątpliwości. To jest koncert Bacha i zaraz powiem dwa słowa. Natomiast jeszcze wróćmy na moment do tego Ravela. Wybrałem Le Gibet, dlatego że oczywiście słychać, że ten dzwoneczek tam nie jest idealnie równy. To nie jest tak precyzyjnie ukształtowane, tak idealnie zagrane przez całą tę część, żeby nie było się do czego przyczepić, ale uważam, że tutaj taka mentalność księgowego zliczająca jakieś drobne potknięcia jest zupełnie nieadekwatna do jakości artystycznej i wyobraźni Czajkowskiego, bo w Ravelu, w Prokofiewie, to jest jego debiutancka płyta. to jest kolosalna wrażliwość na barwę. To jest właśnie to słyszenie planów, pokazywanie, jak fortepian może brzmieć w basach, w rejestrach środkowych i tych wysokich, i że to nie jest instrument, który ma jednolitą i wyrównaną zawsze taką samą gotową barwę dźwięku. I to jest to, co mnie najbardziej w tym Prokofiewie i Ravelu porusza i co uważam jest ponad wszelkie drobne, tak istniejące tam usterki natury pianistycznej. Pytasz, co mnie nie przekonuje? Odpowiadam, Bach. Koncert Bacha z tej płyty, z której słuchaliśmy również Mozarta.
To jest koncert nagrany z orkiestrą z Chicago pod Fritzem Rainerem.
A no właśnie, tu jest pies pogrzebany. Bo po pierwsze, ja już chyba nie chcę słuchać Bacha z Rainerem i chicagowską. Z całym szacunkiem. Chociaż oczywiście jako dokument czasów i estetyki lat 50. to jest ciekawe. Natomiast już nie przekonuje artystycznie. I co więcej, mam zastrzeżenia do proporcji brzmienia. Masywność orkiestry i fortepian, który gra trochę pod linijkę, pod taki strychulec. Nie ma tam tej właściwej dla innych wykonań Czajkowskiego elastyczności pójścia za frazą, za muzyką. Wydaje mi się, że oni się tam z Rainerem po prostu nie do końca dogadali. Może jest to też kwestia samego nagrania reżyserii dźwięku. Dość, że Czajkowski nie zgodził się na wydanie tego koncertu właśnie w parze z koncertem Mozarta na pierwszym long playu. I dopiero po śmierci Czajkowskiego zdecydowano się na opublikowanie tego nagrania, co z pewnością ze względów dokumentalnych jest ciekawe, natomiast artystycznie mniej.
Tak, a w ostatniej chwili dołożono uwerturę
Mozarta, jakkolwiek tam tę płytę czasowo dopełnić.
Jaką wartość dzisiaj mają te nagrania dla kogoś, kto po raz pierwszy zetknie się z...
No to ja myślę, że dla kogoś, kto, a przecież jest wiele takich osób z pewnością, to będzie odkrycie. Uważam, że ktoś o elementarnym poziomie wrażliwości doceni i odkryje świat muzyki, który, jak słusznie zauważyłeś, był niesłusznie zapomniany.
Mamy też informację zawartą w książeczce do płyty o innych utworach, które odnaleziono, które są dostępne, zarejestrowane
Które
dla
są zarejestrowane,
RCA,
ale nie są dostępne.
Tak jest.
Lakoniczna to wzmianka.
Ale...
Napisano tylko, że nie nadają się do publikacji. Nie wiemy z jakich względów.
Może trzeba poczekać.
Może trzeba się udać po prostu do archiwów i poprosić o możliwość odsłuchania tych nagrań. Do rozważenia.
Chopin na zakończenie?
A Chopin na zakończenie. I ja bym Państwa bardzo nakłaniał do zagłębienia się w chopinowskiej wizję Czajkowskiego. To nie jest taki Chopin, jak wspomniałem już, mainstreamowy z tego głównego nurtu konkursowych ścigaczy.
No, dopiero ósma nagroda.
Natomiast preludia, które są ułożone po pierwsze w takiej autorskiej sekwencji, bardzo, bardzo nietypowej, niezwykłej, wybór preludiów. Po drugie, to bardziej kaprysy niż preludia i też kaprysy nie w rozumieniu Paganiniego, nie wirtuozowskich fajerwerków, ale jakby odsłaniające improwizatorski, improwizacyjny, ekspromptu charakter tych miniatur. Doskonały przykład właśnie wyobraźni, wrażliwości i tej kompozytorskiej żyłki, może to nawet za mało powiedziane, tego zmysłu kompozytorskiego, który miał Czajkowski. Wybitna barkarola, niezwykle ciekawe mazurki. No, proponuję się zagłębić także i w Chopina.
Chopin już za chwilę, a my dziękujemy. Andrzej Sułek, Monika Zając, Ewa Szczecińska, Piotr Kamiński i Jacek Hawryluk w dzisiejszej Płytomanii. To już wszystko. Zapraszamy za tydzień.